Świat franciszkański pierwszych wieków. Mnisi żyli w tej samej bliskości ze zwierzętami, co i ludzie Biblii, a może nawet większej. I to niezależnie od tego, czy byli to pustelnicy egipscy mieszkający na pustyni, mnisi zachodu, zamieszkujący lasy, czy też zakonnicy pędzący życie w klasztorach. Wszyscy oni na co dzień spotykali się ze światem zwierząt. Stąd też nie dziwi nas ogromne bogactwo opowiadań o zwierzętach w literaturze monastycznej wschodu i zachodu. Spotykali się więc ze zwierzętami drapieżnymi, jak lew, hiena czy niedźwiedź, szkodliwymi jak węże i skorpiony, ale i pożytecznymi jak osioł, wielbłąd czy łania. Pustelnicy żyjący w lasach nie tylko spotykali się ze zwierzętami leśnymi, ale też często żyli z nimi w symbiozie, broniąc się i wspomagając wzajemnie. W końcu w klasztorach były liczne stada bydła i owiec stanowiące podstawę ich egzystencji, które musieli paść, pielęgnować, lecz także bronić przed drapieżnikami. Czemu więc nie mieli ich kochać? Stąd w opowiadaniach o mnichach wchodzimy w piękny świat legendy, która przynosi nam przesłanie o pięknie i wartości ascezy i świętości człowieka, której ulega nawet dziki świat zwierzęcy. Mnisi więc sprawiają, że nawet najdziksze zwierzęta stają się im poddane i przychodzą do nich z pełnym zaufaniem, ze swoim cierpieniem. Zraniony lew z kolcem w łapie przychodzi do mnicha Gerazyma. Lwica mająca ślepe lwiątka sprowadza do nich świętego pustelnika, by je uleczył. Łania ścigana przez myśliwych ucieka się pod opiekę pustelnika itd. Zwierzęta z kolei odwzajemniają się swoim dobroczyńcom. Uzdrowiony lew służy w klasztorze. Hiena, której szczeniętom pustelnik otworzył ślepe oczy, przynosi mu w nagrodę skórę baranią. Łania karmi swoim mlekiem głodnego pustelnika. Wilczyca karmi małego chłopca, przyszłego świętego Albeusa. Na rozkaz świętego lwy mogą zostać przewodnikami po pustyni. Dziki niedźwiedź może się stać pasterzem owiec, a wąż pomagać w złapaniu złodzieja. Pięknym przykładem przyjaźni zwierzęcia i człowieka daje sławny wiersz jewlancki o mnichu i jego kocie pangurze. Solidarność ludzi i zwierząt przejawia się szczególnie przy śmierci. Pustelnika etiopskiego Gabra Manfa z Kadasa miało opłakiwać 60 lwów, 60 tygrysów, góry, pagórki i ptaki niebieskie. Świętego Kolumbana opłakuje jego siwek, a lew, przyjaciel świętego Gerazyma, po jego śmierci tak wali w łbem w jego grób, że sam ginie. Ten motyw, topos literacki żalu zwierząt po śmierci swoich dobroczyńców mnichów, jest stosunkowo częsty w różnych odmianach literatury monastycznej. Świętość nie tylko mnicha, ale także każdego świętego rzutuje na świat zwierzęcy i nawet najdziksze zwierzęta odczuwają jego siłę. I na miarę jego świętości stają mu się coraz bardziej posłuszne i nie są w stanie uczynić mu coś złego. Święty Antoni spokojnie przepływa na dzikim krokodylu na drugi brzeg Nilu. Jego dobro i świętość wewnętrzna jest dla niego jakby puchlerzem. Wobec świętego zwierzęta tracą swoją dzikość, jak to widzieliśmy przy niektórych tekstach o zwierzętach w literaturze o męczennikach chrześcijańskich. Zwierzęta bywają nosicielami woli Boga, która dzięki im zostaje objawiona. Osioł odkrywa Abba Izaaka uciekającego przed święceniami kapłańskimi, wrony zwiastują śmierć Juliana Apostaty, wąż nie pozwala, aby święty Pachon uczynił sobie zło, dzika lwica opatrznościowo ratuje przed niechybną śmiercią Malchusa i towarzyszkę jego ucieczki itd. itd. Zwierzęta również pełnią funkcję modelu. Lew świętego Gerazyma odczuwa wyrzuty sumienia z powodu niedopełnienia obowiązku, podobnie jak wilczyca, która zjadła nieprzeznaczony dla siebie chleb, a mrówki, które podziwia pustelnik Malchus, stanowią przykład organizacji i porządku. A gdy święty Pachomiusz zechce scharakteryzować poszczególne kategorie dobrych i złych mnichów, ucieka się do przykładu ze świata zwierząt. Podobnie zresztą zwierzęta, w myśl tradycji zarówno ksiąg mądrościowych, jak i literatury klasycznej, na przykład bajek zwierzęcych Ezopa, stanowią przedmiot przysłów umoralniających człowieka. Równocześnie jak szatan, jak niegdyś w raju wykorzystał węża w swej walce z Bogiem, tak i tu przybiera postać zwierzęcia, często węża, by szkodzić człowiekowi i pragnie wypędzić świętego męża pustyni ze swojej domeny. Tak więc w kuszeniu świętego Antoniego, starając się go przestraszyć, przybiera głosy wszystkich najdzikszych zwierząt pustyni, które ryczą, by go przestraszyć. W czasie kuszenia świętego Benedykta pojawia się szatan w postaci czarnego ptaszka. Na pustyni można spotkać dziwne relikty świata pogańskiego, satyry, fauny czy hipocentaury, które barwnie opisuje święty Hieronim. Na pustyni też działają z potłuszczenia szatana smoki, które napastują zwykłych zwierząt, a także świątobliwych mnichów. Szatan również przez czary sprowadza nieszczęścia dla ludzi. Zwierzęta opętane przez niego wobec świętości mnicha tracą swoją dzikość, jak to ma miejsce z dzikim wielbłądem świętego Hilariona. Ta świętość daje im władzę nad zwierzętami. Świat zwierzęcy opisany w literaturze monastycznej to ten sam, w którym święty Franciszek z Asyżu przemawiał do ptaków. I nie był on pierwszy, a dziki wilk z Gubio miał swoich licznych poprzedników na pustyniach egipskich i syryjskich, w górach Gruzji i Etiopii, w lasach Irlandii, a nawet niedaleko Asyżu, w pobliskiej rzymskiej kampanii na 800 lat przed biedaczyną z Asyżu.